Dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Strasznych Rekolekcji. Zapraszam dzisiaj na ósmą, ostatnią wizję Zachariaszową, w sensie z tej pierwszej części. Rydwany, rumaki, dziwne kolory i w ogóle fascynujące rzeczy. Zapraszam, czołóweczka, a potem jak zawsze będzie rozkminianie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam i zapraszam na to nasze dzisiejsze spotkanie z wizjami Zachariasza. Posłuchajcie proszę ósmej wizji z szóstego rozdziału Księgi proroka Zachariasza. Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem i oto zobaczyłem cztery rydwany wybiegające z pomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan konie kare, białe konie rydwan trzeci, wreszcie czwarty, konie srokate silne. Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: co one oznaczają, mój panie? I dał mi taką odpowiedź: to wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed panem całej ziemi. Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe. Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło. I popędziły na krańce ziemi. Zawołał do mnie: patrz na te, które pędzą w kierunku północnym. One sprawią, że duch mój spocznie w krainie północy. Moi drodzy, dzisiaj będzie chyba troszeczkę krótszy odcinek niż zazwyczaj, bo dzisiejsza wizja jest dosyć prosta, nie ma aż tak dużo szczegółów, a tym bardziej, że chciałbym ją, kochani, dzisiaj dla was sprowadzić do czegoś bardzo konkretnego w naszym życiu, w sensie może nie tyle konkretnego, chociaż mam nadzieję, ale bardziej osobistego. To jest oczywiście, kochani, również wizja końca świata i to jest wizja, która jest takim podsumowaniem całej historii świata. Na pewno kojarzycie te cztery rydwany z czterema jeźdźcami apokalipsy, z końmi, które są w apokalipsie. To wam tłumaczyłem, kochani, przy okazji naszej pierwszej odsłony Strasznych Rekolekcji. Najpierw krótki obraz, co się tu dzieje i tak jak mówię, potem sobie to przeniesiemy bardzo konkretnie. Nie. Zobaczcie, mamy tą ósmą wizję bardzo podobną do pierwszej wizji. Zresztą bardzo często, kiedy się czyta Księgę proroka Zachariasza, to się pokazuje, że to jest taka klamra. Pamiętacie, w pierwszej wizji, na samym początku tych naszych spotkań, pojawiał się jeździec pośród mirtów i właśnie on miał również czterech jeźdźców, którym wydawał rozkazy. Tu mamy oczywiście domknięcie tego, czyli jakby wracamy do tego. Tak naprawdę to pokazuje, że cała ta wizja, w sensie te osiem wizji, to jest jedna rzeczywistość, tylko po prostu rozpisana na różne symbole. Konie, zobaczcie, mamy cztery rydwany, czyli nawet już teraz nie tyle są pojedyncze konie, ile rydwany, czyli są jacyś posłańcy, którzy kierują tymi rydwanami, którzy są wypuszczeni z pomiędzy dwóch gór i te góry są miedziane. Do tego za chwileczkę, kochani, wrócimy. Mamy różne kolory tych koni i prawdopodobnie można by, kochani, zrobić taki odcinek, gdzie bym wam podawał jakby różne interpretacje tych kolorów. I pewnie, kochani, można. I to nie jest nawet tak, że istnieje jakaś jedna, jedyna wersja tego, co te kolory oznaczają. Kochani, pomysłów na to, co one mogą oznaczać, jest wiele, dlatego że w Piśmie Świętym kolorom się przypisuje różne znaczenia. W zależności od tego, jakie weźmiemy, że tak powiem, systemy symboliczne, to takie można przypisać. Żeby tylko nie być gołosłownym, kochani, taki najbardziej powszechny, taki najbardziej, że tak powiem, bezpieczny sposób czytania tego jest właśnie przez Apokalipsę. Zresztą te rydwany, w sensie te konie, pojawiają się w Apokalipsie jako pewnego rodzaju pokłosie właśnie Księgi Zachariasza. Jan wykorzystał ten obraz. Kochani, w Księdze Objawienia, w sensie w Apokalipsie Świętego Jana, te konie są dosyć jasno wytłumaczone, o co chodzi z tymi kolorami. Zobaczcie, mamy konie kasztanowate, czyli to są po naszemu rude, czerwone. Mamy konie kare, czyli czarne, mamy konie białe, no i mamy te srokate, czyli takie po prostu jakieś cętkowane, czyli po prostu mieszane. Czasem to się tłumaczy jako też siwe. Zresztą to słowo na końcu, że one były silne, też niektórzy tłumaczą jako po prostu jedno rodzaj jeszcze umaszczenia. W ogóle, to przepraszam, ta głupia dygresja, ale mnie to zawsze dziwi po polsku, bo w angielskiej na przykład wersji Pisma Świętego, jak są konie kasztanowate, to jest napisane red, czyli czerwone. Jak są konie kare, to są czarne, black. Ja nie wiem, dlaczego my mamy takie dziwne nazwy po polsku. Czemu nie może być na czerwone konie po prostu czerwone, na konie czarne, czarne? Tylko czarne to są kare. Ja na przykład, jak to zawsze czytam, to muszę sobie włączyć słownik, żeby zobaczyć, jaki to jest koń kary. Bo mi się kary w ogóle nie kojarzy z czarnym. No ale to nieważne, to może tylko moja po prostu ułomność. Ale ciekawy jestem, skąd się w Polsce wzięły, pewnie można by tego poszukać. Słowa właśnie, kasztanowate, kary i tak dalej. Kochani, w symbolice biblijnej, w sensie w Apokalipsie, konie kasztanowate, czyli konie czarne, przepraszam, czerwone, oznaczają męczeństwo, krew, wojny, czyli wszystko, co jest związane z przelewem krwi. Konie kare, czyli czarne, zasadniczo oznaczają głód, czyli wszelkiego rodzaju głody, które są na ziemi, te fizyczne i te duchowe. Konie białe to jest zwycięstwo, to jest wiktoria, to jest zawsze oczyszczenie. No biały jest kolorem czegoś czystego, czegoś pięknego. Te konie srokate, czyli takie centkowane, czy też jakieś mieszane, czy właśnie siwe czasem, to jest w Apokalipsie symbol wszelkiego rodzaju rzeczy, które prowadzą do śmierci, typu jakieś zarazy, jakieś, wiecie, takie nieszczęścia, kataklizmy, które przychodzą na ludzi, które kończą się śmiercią. I kochani, kiedy w Apokalipsie jest mowa o tych koniach, pamiętacie, bo to są jeźdźcy wypuszczani, nie, na świat, to po prostu pokazuje, że konsekwencją zła jest po prostu niszczenie świata, niszczenie ludzkości, niszczenie świata. To nie są jakby kary Boże. Ja wam to, kochani, tam wszystko tłumaczyłem, nie chcę się powtarzać. Możecie zajrzeć do Apokalipsy, do tych pierwszych odcinków, tam macie odcinki o tych jeźdźcach i tak dalej, co oni oznaczają. I też co oznacza w ogóle kara Boża, koni. Bo kara Boża to nie jest coś, że Pan Bóg mówi, dobra, zrobiłeś zło, to teraz cię ukarze zarazą. Nie. Tylko to są po prostu konsekwencje zła, które są. My sami sobie te konsekwencje ściągamy na głowę. I koni, można oczywiście ten tekst również w taki sposób czytać. Bo to jest tekst kończący wizję, czyli mówiący kiedyś na końcu czasów, Bóg jakby doprowadzi całe zło do jego konsekwencji. To jest to, co, kochani, w poprzedniej wizji było mówione. Pamiętacie, jak żeśmy mówili o tej kobiecie w tym dzbanie, nie? Że Bóg po prostu usunie ze świata całe zło, a usunie w ten sposób, że to zło się samo zniszczy. Jak pamiętacie, te kobiety, które to zło niosły, w sensie ten dzban niosły, to właśnie były również nieczyste kobiety, czyli nieczyste zło, symbol czegoś nieczystego. To samo siebie unicestwia i samo siebie jakby zaprowadza do piekła, czyli samo siebie po prostu doprowadza do ruiny. I koni, tutaj jakby jest taka wizja kończąca to, która co mówi, że Bóg wypuszcza te konsekwencje zła, w sensie tak skonstruował świat, że konsekwencje zła muszą doprowadzić do jego zniszczenia. Jeden tego szczegół jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy pamiętacie, w tej pierwszej wizji była mowa o tym, że te konie, w sensie ci jeźdźcy, przemierzali ziemię, Bóg im tam kazał patrolować różne narody i one przyszły z taką wiadomością, wszystkie narody żyją w pokoju, nie? Czyli w takim sensie, że ci, którzy czynią zło, nie doświadczają konsekwencji swojego zła. I tam było, że Bóg jest zagniewany na to, że te narody no właśnie nie ponoszą póki co konsekwencji swojego zła. I jakby te narody żyją sobie spokojnie, mimo że żyją z dala od Boga, mimo że żyją niszcząc innych, krzywdząc innych ludzi, to żyją sobie po prostu w miarę spokojnie. Tu zauważcie, końcówka jest znowu o odpoczynku, ale zupełnie inna. Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym, one sprawią, że duch mój spocznie, tam jest odpocznie, w krainie północy. Czyli teraz już nie te narody odpoczywają, tylko to Pan Bóg odpoczywa. Co to znaczy? W apokaliptyce to się zawsze traktuje, że Bóg odpoczywa wtedy, kiedy już pokona swoich wrogów. Czyli kiedy całe to zło zostanie pokonane, czyli ono już nie będzie sobie odpoczywać, bo ono doświadczy skutków swojego zła, to Bóg sobie wtedy odpocznie. Duch mój tam będzie odpoczynkiem. I to jest, kochani, taka wizja, że tak powiem, ogólnoświatowa, dotycząca końca świata i tak dalej. Ale ja bym chciał, tak jak wam mówiłem, coś innego. Ja bardzo lubię interpretację tego tekstu, którą wyczytałem u różnych ojców Kościoła, też sam sobie trochę ją przemyślałem, to są też niektóre moje własne symbole, które tak sobie odczytuję, która bardzo mnie pociesza, tak mnie osobiście. Bo ona jest jednocześnie wymagająca, nie taka, wiecie, sielankowa, tylko bardzo wymagająca, ale pokazująca coś bardzo pięknego. Mianowicie, kochani, zauważcie te konie. Pomijam teraz zupełnie ich maść, ich kolory i tak dalej, ich symbolikę i to. Kim są te konie w ogóle, w sensie te rydwany? Zobaczcie, bo Zachariasz, nasz kolega, ma pytanie dokładnie takie samo. Mówi, co one oznaczają, panie mój? I zobaczcie, anioł nie tłumaczy, słuchaj, ten czarny to oznacza karę śmierci, czy tam głodu, ten czerwony oznacza przelew krwi. Nie, zobaczcie, anioł kiedy tłumaczy, anioł się nie bawi zupełnie w te symbole. Ja tam bardziej, że tak powiem, ufam aniołowi, niż naszym własnym chęciom, żebyśmy zrozumieli, na czym polega symbolika tych kolorów. Mnie bardziej przekonuje anioł, bo to on mi wskazuje, co ja mam z tej wizji zrozumieć. A co on mówi? Dał mi taką odpowiedź. To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. I potem on mówi, ruszajcie, obiegnijcie ziemię wokoło. Jakie one jeszcze są? Niecierpliwie rwiąc się do biegu, by okrążyć ziemię. Kochani, tam gdzie są wichry, cztery wichry, tam jest hebrajskie słowo ruach. Wiecie, że słowo ruach oznacza tchnienie, oznacza ducha, oznacza oczywiście również wiatr. To jasne. Tam, gdzie Bóg tchnął na człowieka, to dał mu swój ruach. Tam, gdzie Pan Bóg posyła Ducha Świętego, to daje swój ruach. Tam, gdzie Duch się unosi nad wodami, to daje swój ruach. Zobaczcie, to są wichry cztery, czyli wszystkie duchowe siły od Pana Boga. Wszystko duchowe, co Pan Bóg tylko ma, to polega na Jego miłości, na Jego miłosierdziu, na Jego gniewie względem zła, oczywiście również na Jego chęci unicestwienia wszelkiego zła. Uwaga, nie złych ludzi, tylko zła. To są po prostu wszystkie duchowe sprawy z serca Boga. Zobaczcie, bo one stawiły się przed Panem całej ziemi, czyli to jest cała duchowa potęga Boga. Oczywiście, kochani, ona ma imię, bo ona się nazywa, my to wiemy już z Nowego Testamentu, ona się nazywa Duch Święty. Wtedy oczywiście nie było wiadomo, co to znaczy. Duch Święty nie był objawiony jako osoba. My bardzo wierzymy, że ta cała duchowa siła Pana Boga, która działa w tej chwili w świecie, to jest Jego Duch Święty. I ten Duch Święty, zobaczcie, jest niecierpliwy, silny i po prostu rwący się do biegu. Czy wy pamiętacie, jak Pan Jezus mówi: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął? I koniec, cały Kościół wie, że kiedy Pan Jezus mówi te słowa, to mówił o Duchu Świętym. Kiedy mówił o ogniu, który ma stąpić na ziemię, on mówił: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, to przyszedłem rzucić Ducha Świętego. Pamiętacie, że Duch Święty, gdy się objawia, to objawia się w postaci obłoków, w sensie pomyków ognia. I uwaga, co się stało jeszcze? Tam wiatr, pamiętacie, zawiał w tym wieczerniku, nie? Było słuchać szum w tym wieczerniku i pojawił się ogień. Koni, to jest dokładnie to. Ten obraz koni, mnie to nie interesują kolory, nie interesują mnie żadne plagi, nie interesują mnie żadne jeźdźcy apokalipsy. Tylko w tej interpretacji, kochani, jest wysłana cała duchowa Boża potęga, która, zobaczcie, skąd wychodzi. Wychodzi z pomiędzy dwóch gór, które były miedziane. Kochani, co to są dwie góry? Oczywiście znowu, symbolicznie to można tysiąc rzeczy pewnie podłożyć, ale bardzo często, kiedy się mówi o górach, szczególnie o wysokich górach, które są górami Pana, a to jest Pańska posiadłość, bo to od Niego to wychodzi, to jest Jego miejsce, to się mówi o odnowionym ludzie Bożym. Kochani, jest mnóstwo takich tekstów, mogę Wam tu przytoczyć wiele fragmentów, ale możecie sobie spokojnie sami je znaleźć u Izajasza, u Ezechiela, gdzie jest mowa, pamiętacie, na końcu czasów do góry Pana zejdą się wszystkie narody. Ta święta góra Pana zgromadziła wszystkich ludzi. W ogóle zauważcie, że Pan Bóg się bardzo często objawia ludziom na różnych górach. Nie, mamy górę Choreb, mamy górę Synaj. Jakby to są miejsca obecności Bożej i jednocześnie odnawiania ludu Bożego, takiego nowego ludu Bożego. Dlaczego jeszcze mówię odnawianego ludu Bożego? Góry były miedziane. Kochani, miedź w czystej postaci prawie że nie występuje. W sensie miedź, żeby była miedzią taką dobrej jakości, musi być oczyszczana. Nie wiem, czy Pani wiecie, w pewnych momentach miedź, na przykład w tamtym czasie, miedź była znacznie cenniejsza od złota. W sensie trzeba było wykonać bardzo dużą pracę, żeby ją oczyścić. Zauważcie w ogóle, jak poczytacie opisy budowy świątyni pańskiej, przybytku i tak dalej, tam jest mnóstwo rzeczy z miedzi. Nie ze złota, są też oczywiście ze złota, ale mnóstwo rzeczy jest z miedzi, one są miedziane, sprzęty te świątynne, bo wtedy, dzisiaj jest trochę pewnie inaczej, wtedy miedź naprawdę była bardzo drogocennym materiałem. Mało tego, są takie też symboliczne teksty u proroków, gdzie jak się mówi właśnie o jakichś cechach, zaletach, to się mówi, że ktoś właśnie jest zrobiony z miedzi, czyli jednocześnie cenny i trwały, czyli taki nienaruszony. Czyli zobaczcie, te dwie góry, potraktujmy je w tej wizji, w tej interpretacji, koniecznie, ja nie twierdzę, że to jest jedyna interpretacja, ale potraktujmy je jako obraz człowieka, który jest jaki? Oczyszczony, odnowiony, nowy lud Boży. Czyli uwaga, co to mówi? Jeżeli będziesz człowiekiem, który się naprawdę oczyszcza, jeżeli będziesz człowiekiem, który naprawdę dokonuje w sobie pracy nawróceniowej, który staje się jak miedź, żeby miedź wydobyć, trzeba się napracować. Tam musi jechać ogień, tam musi jechać kowal, tam muszą być włożone mnóstwo środków, żeby oczyścić tą miedź, żeby ona była rzeczywiście miedzią. Zobaczcie, miedź jak się oczyści, to się świeci po prostu od słońca jak złoto. Po prostu to błyszczy jak złoto, nie? Czyli ta miedź, czyli kiedy wykonasz tą robotę, to wtedy, jakby wykonując tą robotę, to jest tak, jakbyś dawał przystęp całej duchowej potędze Boga, czyli Duchowi Świętemu, który wychodzi z ciebie na wszystkie krainy pogańskie. na wszystkie krainy północne, za właśnie szczególnie. On tutaj mówi, zaczyna od północy ten obraz, że te rumaki popędzą na północ najpierw. Czyli jak kochani, w Biblii, to pewnie usłyszeliście, w Biblii kierunek północny to jest kierunek babiloński. To jest w ogóle bardzo ciekawe, kochani, bo Babilon jest w ogóle na wschód od Ziemi Świętej. A dlaczego się mówi, że oni z północy są? Na przykład jak się mówi, że ludzie wracali z Babilonu, to się mówi, że wrócili z północy. Kochani, to jest bardzo proste geograficznie, bo wszystkie wojska, wszystkie ludy, które szły z Babilonu do Ziemi Świętej, musiały rzeczywiście przyjść z północy, bo trzeba było obejść góry i pustynię. Nie dało się pójść bezpośrednio na wschód. Więc jak się szło, mimo że ze wschodu, czyli z Babilonu, to się szło z północy. Dlatego dla nich kierunek północny to jest kierunek zły, to jest kierunek niedobry. I kochani, zauważcie, cała ta duchowa potęga, która ma zniszczyć to wszystko, wychodzi z ciebie wtedy, kiedy jesteś miedzianą górą. Czyli wtedy, kiedy ty się oczyszczasz. Czyli to jest taka po prostu nieustanna, symbiotyczna współpraca między Panem Bogiem a tobą. Czyli ty się nawracasz, ty pracujesz nad sobą, ty sobie nie odpuszczasz, ty kujesz miedź, a Pan Bóg posyła rydwan za rydwanem, który po prostu demoluje zło w tobie. Kochani, jara mnie ta wizja. Ale co jest jeszcze najpiękniejsze? Zawołał do mnie, popatrz na te, które pędzą w kierunku północnym, one sprawią, że duch mój spocznie w krainie północy. Kochani, kraina północna jest kraina zła. Tutaj jest bardzo prosty, bo możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tylko północ? Kochani, bo oni właśnie w tym czasie z północy doświadczali czegoś bardzo złego, czyli oni jakby mieli pomyśleć, gdzie jest moje w tej chwili takie największe pole, gdzie się zło wydarzyło w moim życiu? Północ! Natychmiast. No spędzili tam właśnie ostatnio 70 lat, nie? Na wygnaniu. Dlatego oczywiście potem też jest mowa o południu, jest mowa ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło, czyli jasne, że to chodzi w ogóle o wszelkie zło wszędzie, ale Pan Bóg mówi, jak chcesz poczuć, posmakować, co to znaczy, to ci pokażę pierwsze zło, które najbardziej pamiętasz. Czyli pierwsze złe krainy w twoim życiu, które się właśnie wydarzyły. Czyli to wszystko, co nazywasz swoim przekleństwem, co było twoją tragedią przez ostatnie 70 lat. I mówi, zobacz, mój duch, nie tylko jak go wpuścisz, czyli jak będziesz pracował nad sobą, to nie tylko pokona to zło tam, ale sprawi, że ta kraina, która do tej pory była zła, stanie się miejscem odpoczynku Boga. Czyli to będzie w ogóle miejsce błogosławione. To będzie miejsce, gdzie będzie się mówiło, Bóg tam mieszka. W Babilonie? Kochani, nam by się wydawało, że zło polega na tym, że zło ma być zniszczone, unicestwione i zapomniane. A Pan Bóg mówi, tam sobie fotel zrobię. Właśnie w tej krainie, gdzie było zło, tam zrobię sobie fotel, tam sobie siądę. Tam, gdzie do tej pory mnie niszczono, tam, gdzie ciebie niszczono, tam, gdzie siedziały wszystkie bezeceństwa świata. Ja tam siądę i odpocznę. I tu sobie będziemy siedzieć na fotelu w tym miejscu nad twojego największego zła. Kochani, ja kocham tę wizję. Właśnie tak interpretacji, takiej, ty wiecie, duchowej walki naszej wewnętrznej. Że twoje zło, miejsce, gdzie do tej pory doświadczałeś najwięcej przekleństwa, najwięcej własnej słabości, najwięcej różnych, nie wiem, po prostu niedobrych rzeczy w sobie, to one nie tylko, że będą pokonane i Pan Bóg mówi, dobra, usunęliśmy to zło, tylko nagle zobaczysz, że te miejsca są w tobie błogosławione. Że twoja nieczystość, twój brak miłości, twoje zranienie, twoja depresja, twój bezsens życia, wszystkie bolące miejsca, nagle pomyślisz, ale dobrze, że one są. Nie w sensie już te złe, bo one będą, to zło będzie pokonane, ale jakby to tam właśnie będziesz odpoczywał. Kochani, moje doświadczenie jest takie, mówiłem wam o tym wielokrotnie, że kiedy patrzę na różne najgorsze miejsca w moim życiu, największe, najohydniejsze rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, których oczywiście bardzo bym nie chciał, żeby się wydarzyły i tak dalej, to widzę, jak Pan Bóg na nich dzisiaj buduje wszystkie moje największe błogosławieństwa. Widzę, jak one właśnie stają się miejscem, gdzie Duch Boży sobie odpoczywa we mnie i rozlewa swoją łaskę ludziom. Że dlatego, że przegrałem w wielu miejscach, to te przegrane okazały się miejscami zwycięstwa Boga. Bo oczywiście musiałem pozwolić Bogu na to i pewnie jeszcze jest wiele takich miejsc, gdzie będę musiał pozwolić, bo ciągle nie chcę, bo ciągle chcę mieszkać w tym Babilonie. Ciągle nie chcę być miedzianą górą. Ciągle nie chcę wypuścić tych rydwanów, żeby one tam poszły, bo się boję. No bo one są straszne, nie? Śmierć, głód, zaraza. Tego białego też lubię, zwycięstwo to jest fajne, nie? Ale te trzy pozostałe nie są fajne. Ale jeśli to zrobię, to co do tej pory nazywa swoim przekleństwem, to Bóg to przemieni w coś niezwykłego. Pamiętacie to zdanie o Panu Jezusie, nie? W Jego ranach jest nasze zdrowie. To w tym, w czym zadano Panu Jezusowi największy ból, okazało się największe błogosławieństwo tego świata. Duch mój spocznie w krainie północy. Będę mieszkał w tym, co było twoim przekleństwem i tam sobie będziemy, Adaś, odpoczywać. I już nie będziesz mówił, to jest najgorsza kraina mojego życia, tylko będziesz mówił, a kiedy tam pojedziemy, żeby sobie wreszcie poodpoczywać? Czy wy czaicie te wizje? Kani, ja nie lubię takich tych historiozoficznych wizji, nie ukrywam. Nie mówię, że one nie mają miejsca oczywiście w Piśmie Świętym. Ale nie, bo mam wrażenie, że kiedy Pan Bóg właśnie kieruje to i te oczy ich na północ, to mówi, zobaczcie to najbliższe zło. Tak, mówi, to się wszystko kiedyś dokona w ogóle globalnie. Ale mówi, zobaczcie to najbliższe wasze zło, to co się właśnie wydarzyło. Tutaj chcę odpocząć z wami. Bardzo mnie ta wizja pociesza. Bardzo. Miało być krótko, wyszło jak zawsze. Ale to nie szkodzi, oczywiście bardzo się z tego cieszę, kochani. Mam nadzieję, że ta wizja też wam przyniesie pocieszenie. Ona jest trudna, bo ona jest wezwaniem. Jak nie będziesz miedzianą górą, czyli nie będziesz się oczyszczał, to z tego nic nie będzie. Jak nie zrobisz prawdziwej roboty w swoim nawróceniu, to z tego nic nie będzie. Ale nie dlatego, że rób to, bo inaczej pójdziesz do piekła. Tylko rób to, bo wtedy znajdziesz krainę odpocznienia we wszystkich twoich najgorszych krainach. Kochani, dla mnie to jest Boża wizja. Bóg nie mówi, nawracaj się, bo cię wyślę do piekła. Tylko mówi, nawracaj się, bo wtedy sobie dychniesz w tym, co było do tej pory twoim przekleństwem. To chcę zrobić w twoim życiu, mówi Pan Bóg. Kochani, w ten sposób się kończą wizje, 8 wizji Zachariasza, ale to w sumie nie jest koniec jeszcze, bo ta wizja ma jeszcze dalszą część, w drugiej części tego rozdziału, ale to będzie w następnym odcinku. Będzie jeszcze koronacja arcykapłana. A potem jeszcze zobaczymy, czy pójdziemy dalej z Zachariaszem, czy jeszcze skręcimy gdzieś indziej. A może jeszcze z Zachariaszem pójdziemy. Fajny Zachariasz, nie? Mam nadzieję, że wy go jakoś też fajnie odbieracie, bo ja naprawdę jestem zafascynowany. Ja już go kiedyś sobie czytałem i sobie myślałem, żeby o tym zrobić, ale nie przypuszczałem, że tam jest aż tyle, naprawdę. Nie ukrywam, że też dużo mi zajmuje czasu, bo ja 3-4 godziny siedzę przy każdym odcinku, żeby to wam rozkminić. Ale jest to fascynujące. Kochani, dzisiaj tyle. A spotkamy się jeszcze w jednym odcinku na pewno z dokończeniem tej wizji z koronacją arcykapłana, ale to będzie w piątek. Moi drodzy, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Nie będę już może nic dodawał, bo chyba co miało być powiedziane, to już było powiedziane. Widzimy się oczywiście w nowym tygodniu. W sensie nie w nowym tygodniu, tylko w piątek się widzimy w kolejnym odcinku. Kochani, bardzo ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławię. I pamiętajcie, wasze przeklęte krainy mogą być miejscem odpoczynku Boga. Tylko stańcie się górami miedzi. Z Bogiem, do zobaczenia.